Przewlekły stres i związane z nim zmęczenie to stan, który obniża komfort i jakość naszego życia. Dodatkowo wiąże się z poważnymi skutkami zdrowotnymi. Jest to o tyle przygnębiające, że mało kto z nas we współczesnym świecie jest wolny od ciągłego stresu i zmęczenia. A na dokładkę, rzadko coś z tym robimy, nie interesujemy się za bardzo metodami radzenia sobie ze stresem czy wzmacniania organizmu przed jego wpływem. Wydaje mi się, że przyczyną lekceważenia stresu może być brak pomysłów czy wiedzy, jak nim odpowiednio zarządzać. Dlatego w tym odcinku przedstawię szereg wskazówek, które mogą być pomocne w redukcji stresu i zmniejszeniu uczucia zmęczenia. A jeśli mają Państwo swoje sprawdzone sposoby na poradzenie sobie z omawianym problemem i które to nie znalazły się w niniejszym odcinku, to będę wdzięczny za podzielenie się nimi w komentarzu pod tym materiałem. Zacznijmy od tego, czym objawia się stres i jakie są jego skutki, gdy trwa on tygodniami, miesiącami czy latami. Z pewnością każdy z Państwa doświadczył sytuacji stresowych i wie, z jakim uczuciem się one wiążą. Jednak do przewlekłego stresu w pewien sposób się przyzwyczajamy, że właściwie na co dzień go nie zauważamy. Staje się on częścią naszego życia, na którą przestajemy reagować i zwracać uwagę. Niekiedy nawet pozornie wydaje nam się, że już się go pozbyliśmy, ale nie oznacza to, że napięcie emocjonalne nie buzuje w naszym układzie nerwowym czy układzie hormonalnym, ciosając głębokie rysy na zdrowiu. Przewlekły stres tak naprawdę może przybierać różne formy i wpływać na nas w odmienny sposób. I w pierwszym kroku warto sobie uświadomić, że to, jak się czujemy i zachowujemy, ma swoje korzenie właśnie w byciu pod ciągłą presją. A objawów, które mogą wskazywać, że nasze ciało jest poddane stresowi, jest bardzo dużo. O przewlekłym stresie mogą świadczyć na przykład problemy z pamięcią i koncentracją. Osoby, które żyją w ciągłym napięciu, zaczynają też popełniać błędy w sytuacjach, które dotychczas nie sprawiały im trudności. Oczywiście przewlekły stres często wiąże się też z odpływem sił witalnych i pojawieniem się przewlekłego uczucia zmęczenia, o którym jeszcze zaraz powiem. Inną oznaką stresu jest coraz częściej pojawiające się uczucie rozdrażnienia i coraz większa łatwość wpadania w złość. Osobom poddanym przewlekłemu stresowi niekiedy towarzyszą pewne zmiany w zachowaniach społecznych. Mam tu na myśli częstsze przebywanie w domu, ograniczenie życia towarzyskiego czy pewne wycofanie emocjonalne, poprzez które rozumiem na przykład trudności w wyrażaniu swoich emocji i uczuć, czy w bardziej skrajnych przypadkach nawet całkowitą oziębłość i nieodczuwanie żadnych głębszych emocji. U osób poddanych ciągłemu stresowi obserwujemy również brak odczuwania przyjemności w sytuacjach, które w normalnym stanie sprawiałyby radość. Nie powinniśmy bagatelizować też pewnych objawów fizycznych towarzyszących stresowi. Mam tu na myśli nawracające bóle głowy, bóle mięśni oraz dolegliwości żołądkowo-jelitowe w postaci bólu brzucha, biegunek i zaparć. Ponadto dość typowymi oznakami życia w ciągłym stresie są problemy ze snem, uczucie zimnych stóp oraz dłoni, zgrzytanie zębami, suchość w ustach i trudności w przełykaniu, a także obniżona odporność, która skutkuje częstszymi przeziębieniami czy infekcjami. Wśród innych objawów stresu mamy też zmianę apetytu, zarówno w kierunku unikania spożywania jedzenia, jak również nadmiernego sięgania po pokarm. Inną oznaką jest unikanie odpowiedzialności i prokrastynacja, czyli zwlekanie i ociąganie się z wykonaniem jakiegoś zadania. U niektórych osób pojawiają się też bardziej nerwowe zachowania w postaci np. obgryzania paznokci, wiercenia się czy ciągłego chodzenia, a także popadanie w nałogi, w tym częstsze sięganie po papierosy lub alkohol. Mówię o tych wszystkich objawach, aby mogli Państwo skrupulatnie zweryfikować i uświadomić sobie, czy czasem nie zmagają się właśnie z przewlekłym stresem. A jeśli tak jest, to żeby sobie jak najszybciej pomóc, o czym zaraz powiem. Tak jak powiedziałem, walka ze stresem jest ważna, bo nie tylko zwiększy komfort naszego życia, ale ustrzeże nas przed przyszłymi komplikacjami zdrowotnymi, a te potrafią być bardzo poważne. Nie chciałbym zbyt dużo czasu poświęcać skutkom przewlekłego stresu, dlatego krótko tylko o nich wspomnę, aby dodatkowo uświadomić skalę problemu, z jakim możemy mieć do czynienia. A mianowicie przewlekły stres zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, zwapnienia naczyń krwionośnych, a nawet cukrzycy, a także nasila przebieg tych chorób. Dla przykładu wyniki badań jednoznacznie pokazują, że osoby doświadczające stresu psychospołecznego odznaczają się niemal 2,5-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego. Przy okazji dodam też, że osoby już zmagające się z chorobami układu krążenia, które jednocześnie żyją w ciągłym stresie, cechują się wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Jeśli zaś chodzi o cukrzycę, to na przykład badacze wykazali, że zmniejszenie stresu wiąże się z poprawą długoterminowej kontroli glikemii, czyli uregulowaniem poziomu cukru we krwi w perspektywie właśnie długoterminowej. Warto też wiedzieć, że przewlekły stres jest czynnikiem ryzyka rozwoju osteoporozy. Czyli mówiąc w uproszczeniu, jeśli żyjemy w ciągłym stresie, to narażamy swoje kości na osłabienie i jednocześnie zwiększa się ryzyko ich złamań. Wynika to m.in. z tego, że przewlekły stres aktywuje współczulny układ nerwowy i system hormonalny, jakim jest oś pod wzgórze przysadka nadnercza, który to jest związany z uwalnianiem kortyzolu. Na skutek stresu dochodzi też do zahamowania wydzielania hormonów płciowych i hormonów wzrostu, a jednocześnie zwiększa się produkcja cząsteczek prozapalnych. Te czynniki hamują tworzenie się kości i pobudzają ich resorpcję, czyli rozkład. Nie należy też pomijać faktu, że przedłużający się stres może pobudzać procesy związane z nowotworzeniem i sprzyjać rozwojowi nowotworów. Oczywiście dla zasady powiem też, że przewlekły stres to jeden z głównych czynników predysponujących do pojawienia się depresji. Myślę, że to wszystko, o czym powiedziałem, jest na tyle przekonujące, aby zainteresować się naturalnymi metodami pozwalającymi rozładować stres i zmniejszyć zmęczenie jemu towarzyszące. Przejdźmy teraz już do części praktycznej, w której omówię wybrane przeze mnie metody na złagodzenie przewlekłego stresu i związanego z nim chronicznego zmęczenia. W walce ze stresem doskonale sprawdzają się techniki relaksacyjne. Nie chciałbym robić tutaj przeglądu wszystkich, dlatego skupię się na jednej, która jest szczególnie warta zainteresowania i którą zresztą sam stosuję. Otóż spośród technik relaksacyjnych przede wszystkim warto zainteresować się treningiem Jacobsona, który występuje też pod nazwą relaksacja progresywna Jacobsona. Metoda ta polega na świadomym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni przy jednoczesnym wdechu i wydechu. Taki powtarzany zabieg pozwala złagodzić stres i napięcie psychiczne. Autor tej metody uważa, że skoro stres powoduje napięcie mięśni, to musi działać to również w drugą stronę, czyli świadome rozluźnianie poszczególnych mięśni powinno pociągnąć ze sobą rozładowanie napięcia psychicznego. Trening przeprowadzamy w kilku etapach. Każdy etap to napinanie różnych grup mięśni. Dla przykładu zaczynamy od górnych partii mięśni, przechodząc stopniowo w dół. Jeśli chodzi o głowę, to na przykład unosimy wysoko brwi i napinamy mięśnie czoła. Utrzymujemy taki stan przez kilka sekund, po czym koncentrujemy się na odprężeniu, jakie towarzyszy opadającym brwiom. Dalej możemy przycisnąć język do górnego podniebienia i skupić się na wywołanym napięciu, zaś po kilku sekundach odpuszczamy i koncentrujemy się na rozluźnieniu. Tu dodam, że podczas wdechów napinamy mięśnie, zaś podczas wydechów je rozluźniamy. W taki właśnie sposób przeprowadza się trening przez wiele różnych partii mięśni. W przypadku osób początkujących trening ten najlepiej wykonywać w pozycji leżącej. Jeśli chodzi o aspekt praktyczny, to dodam, że na YouTubie znajdą Państwo wiele różnych filmów, podczas których lektorzy instruują, jakie dokładnie wykonywać czynności w danym momencie. Polecam zapoznać się z tą dość prostą techniką, ponieważ naprawdę pomaga rozładować napięcie w danej chwili, a także pozwala w perspektywie długoterminowej zwiększyć naszą odporność na stres. Opierając się na danych literaturowych, ale również na własnym doświadczeniu, mogę powiedzieć, że w radzeniu sobie ze stresem i obniżaniu poziomu lęków sprzyja posiadanie psa, a mówiąc bardziej precyzyjnie, nasza interakcja z nim. Naukowcy wielokrotnie potwierdzili, że kontakt z psem zmniejsza subiektywne odczuwanie stresu, a także poprawia nastrój. Ponadto eksperci zauważyli, że obecność psa wiąże się również z obniżeniem poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Jednocześnie czuję się w obowiązku zaznaczyć, że nie powinniśmy traktować adopcji czy zakupu psa przedmiotowo wyłącznie do własnych celów, o których przed chwilą wspomniałem. Ale jeśli ktoś z potrzeby serca i wzbogacenia swojego życia planuje zaadoptować psa, to w bilansie za i przeciw warto uwzględnić ten argument. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Byłoby błędem, gdyby na liście zabrakło pozycji pod tytułem Aktywność fizyczna. W obszernej pracy z 2018 roku naukowcy udowodnili, że wykonywanie ćwiczeń aerobowych sprzyja obniżeniu poziomu kortyzolu, a to oznacza, że ta forma wysiłku może łagodzić komplikacje zdrowotne związane ze stresem. Co więcej, najnowsze wyniki badań opublikowane w 2022 roku na łamach renomowanego czasopisma potwierdziły, że wspomniany wysiłek aerobowy wiąże się ze zmniejszeniem poziomu stresu. Pod pojęciem ćwiczenia aerobowe mam na myśli takie rodzaje aktywności jak szybkie chodzenie, marsz, bieganie, pływanie, jazda na rowerze i rolkach, skakanie na skakance, wchodzenie po schodach na wysokie piętra czy bieganie na nartach. Na tego typu wysiłek fizyczny najlepiej przeznaczyć minimum pół godziny dziennie, a optymalnie około 1 godzinę. Jednocześnie dodam, że osoby, które są aktywne fizycznie, są bardziej odporne na bodźce stresowe, czyli lepiej radzą sobie ze stresem, gdy się on już pojawi. Gdy jesteśmy w temacie aktywności fizycznej, to przy okazji od razu wspomnę też o tym, że korzyści przynosi sam kontakt z przyrodą. Mowa tu o przebywaniu w parkach, lasach czy na plaży. Na potrzeby niniejszego opracowania dotarłem do publikacji z 2018 i 2019 roku, które potwierdziły, że nasza obecność na łonie natury w otoczeniu zieleni skutkuje poprawą samopoczucia i zmniejsza odczuwanie stresu, co oczywiście przekłada się na dalsze aspekty zdrowotne. Tu jeszcze dodam, że zadowalający efekt można już uzyskać przebywając we wspomnianych miejscach 2 godziny w tygodniu. Przy czym najlepsze rezultaty można osiągnąć poświęcając tej metodzie od 3 do 5 godzin tygodniowo. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby nasza społeczność na tym kanale rosła w siłę, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo przy okazji dzięki subskrypcji nie ominą Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Jednym z ważniejszych czynników pozwalających złagodzić przewlekły stres jest zadbanie o zdrowy sen. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, stres zaburza nasz sen i obniża jego jakość. Trzeba sobie jednak uświadomić, że jest to błędne koło. A mianowicie stres pogarsza sen, zaś brak snu nasila stres i jego skutki. Ale to, co ważne, to to, że możemy sobie w tym zakresie w pewien sposób pomóc, tworząc odpowiednie środowisko dla regenerującego snu. Mam tu na myśli przestrzeganie kilku podstawowych zasad. A mianowicie, żeby nie korzystać z urządzeń emitujących światło niebieskie na 2 czy chociaż 1 godzinę przed snem. Mowa o telefonie, laptopie czy telewizorze. Dodatkowo dobrze jest zadbać o odpowiednią temperaturę w naszej sypialni, aby wynosiła ona około 17 do 19 stopni. Ponadto warto zapewnić pewną rutynę zgodną z naszym zegarem biologicznym, a mianowicie, żeby starać się chodzić spać i wstawać o tej samej godzinie. W literaturze naukowej znajdziemy wiele przesłanek, które dowodzą, że nieregularny tryb życia wiąże się z gorszą jakością snu i większym zmęczeniem w ciągu dnia. Dodatkowo nie powinniśmy zbyt dużo czasu przebywać w łóżku. Mam tu na myśli to, aby nie wykonywać w nim dodatkowych czynności, takich jak praca, spożywanie posiłków czy oglądanie telewizji. Niezbyt dobrym rozwiązaniem jest pracowanie do późnych godzin wieczornych, ponieważ zmęczenie i stres towarzyszący pracy nie sprzyjają zasypianiu i ogólnie obniżają jakość naszego snu. Podobnie nie powinniśmy spożywać ostatniego posiłku tuż przed snem, a najlepiej najpóźniej na około 2 godziny przed pójściem do łóżka. Jednocześnie warto ograniczyć sięganie po kawę lub papierosy na minimum około 4 do 6 godzin przed snem, ponieważ zarówno kofeina, jak i nikotyna pobudzają nasz układ nerwowy, zmniejszają uczucie senności i mogą zaburzać sen. Dobrze jest też postarać się o to, aby w ciągu dnia przebywać jak najwięcej czasu w miejscach nasłonecznionych. Ten aspekt pomaga nam uregulować rytm okołodobowy. Dla przykładu badania pokazały, że pracownicy biurowi, którzy wykonywali swoją pracę w pomieszczeniach z oknami, czyli z dostępem do naturalnego światła dziennego, zgłaszali lepszą jakość snu w porównaniu do osób pracujących w środowisku bez okien. Zgodnie z przysłowiem, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, istotnym elementem, który może wpłynąć na jakość snu, jest też dobranie odpowiedniej poduszki i materacu do spania. Jednak o tym nie będę dziś mówił szerzej, ponieważ tym zagadnieniom poświęciłem kiedyś 2 osobne filmy, które znajdą Państwo na moim kanale. Jedną z głównych przyczyn pojawienia się przewlekłego stresu jest nasza praca zawodowa. I to, co jest istotne, to to, aby rozdzielić życie zawodowe od życia prywatnego. W tym celu należy wyznaczyć pewne granice. Mam tu na myśli to, żeby ustalić i trzymać się zasady, że po godzinach pracy zupełnie odcinamy się od obowiązków zawodowych. Dla przykładu wyłączamy telefon służbowy, czy nie zaglądamy do poczty pracowniczej. W tym obszarze naukowcy przeprowadzili badanie, w którym zauważyli, że osoby, które wyłączyły służbowe powiadomienia e-mail na swoich telefonach komórkowych, odczuwały mniejszy stres. Jest to tym bardziej ważne, że w dobie szerokiego dostępu do elektroniki i narzędzi informatycznych nawet nieświadomie zatracamy granice pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a to właśnie sprzyja pojawieniu się przewlekłego stresu. W przypadku niektórych osób jako metoda na rozładowanie codziennego stresu sprawdzi się prowadzenie własnego dziennika. Bardzo często przelewanie swoich myśli i uczuć na papier pozwala, mówiąc kolokwialnie, odpowietrzyć się i daje ujście emocjom. Mowa tu o tak zwanym ekspresywnym pisaniu. Oczywiście nie chodzi o to, aby układać piękne, poetyckie zdania pozbawione błędów gramatycznych i ortograficznych, a o to, żeby właśnie przenieść na papier wszystko to, co kłębi nam się w głowie, z uwzględnieniem emocji, które temu towarzyszą. Osobiście polecam stosować ten sposób pod koniec dnia. W mojej ocenie pomoże on wyciszyć się i sprawić, że męczące myśli przestaną być aż tak natarczywe. Bo najgorsze, co możemy zrobić z emocjami, to zablokować im ujście, pozwolić im się kotłować w środku, krótko mówiąc, pozbawić się ekspresji czy wyrażania tego, co w nas żywe i co w nas siedzi. Oczywiście trzeba podkreślić, że metoda ta nie każdej osobie przyniesie zadowalający efekt. Szczególnie dotyczy to osób, które na przykład doświadczyły bardzo traumatycznych przeżyć. Zagłębiając się w literaturę naukową, możemy dowiedzieć się, że podstawowe domowe obowiązki i czynności również dokładają swoją cegiełkę do walki z przewlekłym stresem. Jako przykład podam zmywanie naczyń. Otóż naukowcy przeprowadzili badanie, w którym zauważyli, że uważne zmywanie naczyń uspokaja umysł i zmniejsza stres. Mowa tu jednak o koncentrowaniu się na różnych elementach towarzyszących wspomnianej czynności. Mam tu na myśli skupianie się na zapachu mydła, ciepłocie wody czy dotyku naczyń. Eksperci uważają, że tego typu czynności wykonywane z uwagą i zaangażowaniem można potraktować jako pewną praktykę kontemplacyjną. Z dużym prawdopodobieństwem inne domowe zajęcia oparte na powtarzających się czynnościach przyniosą odprężenie. Może to być na przykład odkurzanie domu, robienie na drutach czy pielęgnacja ogrodu. Chodzi tu o to, że takie czynności nie wyzwalają stresu, a zarazem odciągają naszą uwagę i myśli od spraw stresujących. A najgorzej jest właśnie wtedy, kiedy w głowie ciągle zaplątują się kłębki myśli o stresogennych sprawach. Dla równowagi potrzebujemy też te kłębki rozplątywać i w tym właśnie pomocne są czynności, które zajmują umysł czymś innym i stanowią swego rodzaju praktykę kontemplacyjną. Jako element walki z przewlekłym stresem polecam też ograniczyć korzystanie ze smartfonów i ogólnie przeglądanie mediów społecznościowych. Szczególnie dotyczy to osób, które na te czynności przeznaczają dużo czasu i wręcz tym żyją. W ostatnich latach pojawiła się obszerna praca, która wykazała silny związek pomiędzy używaniem smartfona do śledzenia życia w mediach społecznościowych, a narastającym uczuciem stresu i lęku. Jednym z elementów, który może mieć wpływ na taki efekt, jest tak zwany syndrom FOMO. Chodzi o sytuację, że dana osoba odczuwa stres i napięcie, a wręcz nawet strach przed tym, że ominie ją jakaś ważna informacja, jeśli nie sięgnie po telefon czy komputer. Uczucie to znika, gdy sprawdzi wszystkie powiadomienia. Oczywiście u osób, które są dotknięte tym problemem i które porzucą przeglądanie internetu, w tym mediów społecznościowych, mogą pojawić się pewne objawy somatyczne, w tym na przykład bóle brzucha, zwiększona potliwość, a także wspomniane napięcie psychiczne. To coś na wzór zespołu odstawienia. Dlatego im szybciej wyrwiemy się z tego błędnego koła, tym dla nas lepiej. W mojej ocenie warto jest ograniczyć życie wirtualne i uświadomić sobie, że prawdziwe życie toczy się również, a nawet i przede wszystkim poza ekranami telefonów czy komputerów. Uzależnienie od internetu, jak każdy inny rodzaj uzależnienia, z pewnością nie wiąże się z niczym dobrym. W mojej ocenie bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie z napięciem psychicznym i na zwiększenie odporności na stres jest otaczanie się ludźmi. Spędzanie czasu z najbliższymi, w tym z przyjaciółmi czy rodziną, czyli ogólnie pojęte wsparcie społeczne, jest niezwykle ważne dla zachowania naszego zdrowia psychicznego. Przeprowadzone badania dowodzą, że u osób izolowanych społecznie zwykle obserwuje się zwiększone tętno, podwyższone ciśnienie krwi, a także wyższe stężenie kortyzolu, czyli hormonu stresu. Co więcej, naukowcy wykazali, że wzrost liczby interakcji społecznych, chociażby w postaci rozmowy telefonicznej, zmniejsza ryzyko dystresu psychicznego. Dlatego też uważam, że dobrą praktyką jest pielęgnowanie relacji z innymi ludźmi. Gdy mowa o przewlekłym stresie, to nie sposób nie wspomnieć o czynnikach żywieniowych, które mogą mieć istotny wpływ na skalę tego problemu. Jako że o odżywianiu mówię bardzo dużo na tym kanale, to tylko hasłowo podam Państwu, które składniki będą szczególnie pomocne w rozładowaniu stresu, zwiększeniu odporności na stres, jak również w zmniejszeniu uczucia zmęczenia związanego z napięciem psychicznym. Otóż przede wszystkim są to witaminy z grupy B, takie jak witamina B2, B3, B5, B6, B9 i B12. Te witaminy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i biorą udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Warto też zadbać o odpowiednie spożycie magnezu, cynku, kwasów tłuszczowych omega-3, których najlepszym źródłem pokarmowym są tłuste ryby morskie, a także dobrze jest sięgnąć po witaminę D. Ponadto mogą się sprawdzić adaptogeny, czyli produkty roślinne, które pomagają naszemu organizmowi zaadoptować, czyli przystosować się do niesprzyjających warunków środowiskowych, w tym właśnie m.in. do sytuacji stresowych. Od siebie polecam przede wszystkim różeniec górski, nazywany arktycznym korzeniem, aszwagandę, a także żeńszeń. Warto wiedzieć też o tym, że nasze zdrowie psychiczne, w tym odczuwanie stresu, jest powiązane z jelitami, a mówiąc jeszcze bardziej szczegółowo, z bakteriami je zasiedlającymi. Dlatego też jedną z żywieniowych metod walki z przewlekłym stresem jest zadbanie o prawidłowy skład mikrobioty jelitowej. Tym bardziej, że stres przyczynia się do zaburzenia składu bakterii znajdujących się w naszych jelitach, zaś obecność dobroczynnych bakterii pomaga nam się z nim uporać. Dla przykładu, w obszernej pracy z 2022 roku badacze zauważyli, że stosowanie probiotyków, czyli żywych kultur bakterii, spowodowało zmniejszenie odczuwania stresu u badanych osób. A o tym, jak jeszcze zadbać o zdrowe jelita, mówiłem kiedyś w jednym z osobnych odcinków. Mam nadzieję, że niniejszy film zwrócił Państwa uwagę na kilka aspektów związanych z objawami i skutkami przewlekłego stresu, a także dotyczących metod radzenia sobie z długotrwałym napięciem psychicznym. Tak jak już wspomniałem, sposobów na walkę ze stresem jest oczywiście o wiele więcej. Dlatego jeśli interesuje Państwa to zagadnienie, to postaram się w przyszłości nagrać dodatkowy materiał. Jednocześnie zachęcam Państwa do podzielenia się własnym doświadczeniem, jak chodzi o techniki, które pomagają zredukować stres. Korzystając ze sposobności, zapraszam też do zapoznania się z innym materiałem, w którym z kolei opowiadam, co może być przyczyną ciągłego uczucia zmęczenia i senności, poza omawianym dziś stresem. Aby obejrzeć ten program, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.